Faraon ze śmiechem podniósł ręce do góry, a po chwili wpadł w gniew i uderzając pięścią w stół zawołał: niesłychana rzecz, ażeby garstka kapłanów zużyła tyle piwa, chleba, wieńców i szat, mając własne dochody, ogromne dochody, które kilkaset razy przewyższają potrzeby tych świętych. Wasza świątobliwość raczył zapomnieć, że kapłani wspierają dziesiątki tysięcy ubogich, leczą tyluż chorych i utrzymują kilkanaście pułków na koszt świątyń. A na co im pułki? Przecież faraonowie korzystają z nich tylko w czasie wojny. Co się tyczy chorych, prawie każdy płaci za siebie albo odrabia, co winien świątyni za kurację. A ubodzy? Wszakże oni pracują na świątynię. Noszą bogom wodę, przyjmują udział w uroczystościach, a przede wszystkim należą do robienia cudów. Oni to pod bramami świątyń odzyskują rozum, wzrok i słuch. Im leczą się rany, ich nogi i ręce odzyskują władzę. A lud, patrząc na podobne dziwowiska, tym żarliwiej modli się i hojniejsze składa ofiary bogom. Ubodzy są jakby wolami i owcami świątyń. Przynoszą im czysty zysk. To też ośmielił się wtrącić skarbnik. Kapłani nie wydają wszystkich ofiar, ale je zgromadzają i powiększają fundusz. Na co? Na jakąś nagłą potrzebę państwa. Któż widział ten fundusz? Ja sam, rzekł dostojnik. Skarby złożone w labiryncie nie ubywają, ale mnożą się z pokolenia na pokolenie. Ażeby, przerwał faraon, Asyryjczycy mieli co brać, gdy zdobędą Egipt, tak pięknie rządzony przez kapłanów. Dziękuję ci, wielki skarbniku, dodał. Wiedziałem, że majątkowy stan Egiptu jest zły, ale nie przypuszczałem, że państwo jest zrujnowane. W kraju bunty wojska nie ma, faraon w biedzie, lecz skarbiec w labiryncie powiększa się z pokolenia na pokolenie. Gdyby tylko każda dynastia, tylko dynastia, składała tyle podarunków świątyniom, ile im dał mój ojciec, już labirynt posiadałby 19 tysięcy talentów złota, około 60 tysięcy talentów srebra, a ileż zbóż, bydła, ziemi, niewolników i miast, ile szat i drogich kamieni, tego nie zliczy najlepszy rachmistrz. Wielki skarbnik pożegnał władcę zgnębiony, lecz i faraon nie był kontent. Po chwilowym bowiem namyśle zdawało mu się, że zbyt otwarcie rozmawiał ze swymi dostojnikami. Rozdział trzeci. Straż czuwająca w przedpokoju zameldowała Pentuera. Kapłan upadł na twarz przed faraonem i zapytał o rozkazy. Nie rozkazywać, ale prosić cię chcę, rzekł pan. Wiesz, w Egipcie bunty. Bunty chłopów, rzemieślników, nawet więźniów. Bunty od morza do kopalń. Brakuje tylko, aby zbuntowali się moi żołnierze i ogłosili faraonem na przykład Herhora.
Żyj wiecznie, wasza świątobliwość, odparł kapłan. Nie ma w Egipcie człowieka, który nie poświęciłby się za ciebie i nie błogosławił twego imienia.
Ach, gdyby wiedzieli, mówił z gniewem władca, jak faraon jest bezsilny i ubogi. Każdy nomarcha zechciałby być panem swego nomesu. Myślałem, że odziedziczywszy podwójną koronę będę coś znaczył, lecz już w pierwszym dniu przekonywam się, że jestem tylko cieniem dawnych władców Egiptu. Bo i czym może być faraon bez majątku, bez wojska, a nade wszystko bez wiernych sług? Jestem jak posągi bogów, którym kadzą i składają ofiary, ale posągi są bezsilne, a ofiarami tuczą się kapłani. Ale prawda, ty trzymasz z nimi.
Boleśnie mi, odrzekł Pentuer, że wasza świątobliwość mówi tak w pierwszym dniu swego panowania. Gdyby wieść o tym rozeszła się po Egipcie.
Komuż powiem, co mi dolega, przerwał pan. Jesteś moim doradcą i ocaliłeś mi, a przynajmniej chciałeś ocalić życie, Chyba nie po to, ażeby rozgłaszać, co się dzieje w królewskim sercu, które przed tobą otwieram. Ale masz słuszność. Pan przeszedł się po komnacie i po chwili rzekł znacznie spokojniejszym tonem. Mianowałem cię naczelnikiem rady, która ma wyśledzić przyczyny nieustannych buntów w moim państwie. Chcę, ażeby karano tylko winnych, a czyniono sprawiedliwość nieszczęśliwym. Niech Bóg wspiera cię laską swoją, szepnął kapłan. Zrobię, panie, co każesz, ale powody buntów znam i bez śledztwa. Powiedz. Nieraz o tym mówiłem waszej świątobliwości. Lud pracujący jest głodny. Ma za dużo roboty i płaci za wielkie podatki. Kto dawniej robił od wschodu do zachodu słońca, dziś musi zaczynać na godzinę przed wschodem, a kończyć w godzinę po zachodzie. Nie tak dawno, co 10. dzień, prosty człowiek mógł odwiedzać groby matki i ojca, rozmawiać z ich cieniami, składać ofiary. Ale dziś nikt tam nie chodzi, bo nie ma czasu. Dawniej chłop zjadał w ciągu dnia 3 placki pszenne, dziś nie stać go na jęczmienny. Dawniej roboty przy kanałach, groblach i gościńcach liczyły się między podatkami. Dziś podatki trzeba płacić swoją drogą, a roboty publiczne wykonywać darmo. Oto przyczyny buntów.